Kolejne pytanie. Unia Polityki Realnej jest zwolennikiem zwrotu mienia, które zabrało obywatelom komunistyczne państwo. Zgadza się?
Tak jest, tak. Zawsze byliśmy, przepraszam, jeśli można, zawsze byliśmy zwolennikami poszanowania własności, co obejmuje oczywiście obowiązek zwrócenia własności zagrabionej.
Koliduje to troszeczkę z innym pana twierdzeniem, z tegoż właśnie peniedonu, który wzbudził takie emocje, gdzie stwierdza pan, cytuję, zgodnie z prawem polskim, a konkretnie z przepisami dekretu z 8 października 1946 roku, prawo spadkowe, jeśli do 1 stycznia 1949 roku nie zostało przed polskim sądem wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, to taki spadek, jako tak zwany utracony, przypada Skarbowi Państwa. Oznacza to, że menedżerowie przedsiębiorstwa Holokaust zwyczajnie chcą od państwa polskiego te miliardy dolarów wyłudzić. Więc jak to jest? Z jednej strony jest pan za zwracaniem zagrabionego majątku, a z drugiej strony jest pan przeciwko.
Tak jest, panie prokuratorze, jeśli państwo pozwolą, i pan, panie prokuratorze, i państwo na sali, to powiem trochę więcej na ten temat, bo to jest sprawa bardzo ważna. Dotyczy nie tylko tego przypadku mienia prywatnego, ale również dotyczy tego, o czym mówiłem w swoim felietonie, ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich, którą nazwałem łapówką za przyjęcie do NATO. Tam też został użyty w tej ustawie, zostało użyte określenie zwrot mienia. Otóż ani w jednym, ani w drugim przypadku, ja zresztą przeciwko tej pierwszej ustawie występowałem publicznie, między innymi tutaj również w Tarnowie o tym mówiłem, być może niektórzy z państwa to pamiętają, że stan prawny, status prawny gmin żydowskich przed wojną był taki, że zgodnie z rozporządzeniem prezydenta z mocą ustawy z 1928 roku, gminy żydowskie miały prawa korporacyjne, takie to było sformułowanie. To znaczy, że miały osobowość prawną, ustawodawstwo polskie wyposażało je w osobowość prawną jako korporacje. Osoby prawne dzielą się na dwa rodzaje, na korporacje i fundacje. Korporacje to są zrzeszenia osób, zrzeszenia ludzi, którzy tworzą te zrzeszenia w jakimś celu. I dla potrzeb obrotu prawnego prawo traktuje takie zrzeszenia, jakby było osobą. Natomiast fundacje, fundacja to jest masa majątkowa, którą dla wygody obrotu prawnego prawo również traktuje tak, jakby była ona osobą. Różnica polega na tym, że w przypadku zrzeszeń osób, a więc korporacji, dopóki te osoby są, albo dopóki te osoby mają wolę utrzymywania tego zrzeszenia, to trwa byt prawny osoby prawnej. Trwa byt prawny takiej korporacji. Natomiast w przypadku fundacji nie ma to znaczenia, jaka jest wola osób, które się koło tego ich masy majątkowej tam uwijają. Masa majątkowa jest raz wyposażona na przykład przez ustawę w osobowość prawną i dopóki ustawodawca tego nie zmieni, dopóty ta osobowość prawna trwa. I ponieważ gminy żydowskie były korporacjami, to kiedy ludność żydowska tworząca te gminy została wymordowana przez Niemców w czasie okupacji, to ustał tym samym byt prawny tych osób prawnych, gmin żydowskich. W związku z tym nie ma ciągłości prawnej między przedwojennymi gminami żydowskimi, a 9 nowymi gminami żydowskimi, które powstały po wojnie. To są zupełnie inne osoby prawne i dlatego nie można mówić w tym przypadku o zwrocie mienia. Nie ma takiej możliwości, nie ma ciągłości prawnej, w związku z tym nie ma zwrotu. Jest to sytuacja identyczna, jaka wystąpiła w przypadku parafii i diecezji Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach zachodnich i północnych. Ponieważ kiedy została albo uciekła, albo została przesiedlona ludność niemiecka z ziem zachodnich i północnych, ona tworzyła kiedyś tam parafie ewangelickie i katolickie, no to na to miejsce napłynęła ludność polska i odtworzyły się parafie katolickie, ale już w zupełnie innym składzie osobowym. Były to zupełnie inne osoby prawne. W związku z tym, kiedy w 1972 roku państwo polskie nawiązało stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską, wtedy pojawiła się konieczność regulacji stosunków własnościowych Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach zachodnich i północnych. I państwo polskie wtedy nadało, nie zwróciło, tylko nadało Kościoł parafią i diecezją rzymskokatolickim mienie w takim rozmiarze, w jakim to zostało ustalone w Komisji Mieszanej Rządu i Episkopatu Polski. I ponieważ w przypadku gmin żydowskich sytuacja była identyczna, ja uważałem, właśnie kierując się potrzebą uposażenia obywateli polskich przyznających się do narodowości żydowskiej majątkiem w takim zakresie, w jakim to jest im potrzebne, uważałem, że państwo polskie powinno 9 gminom żydowskim nadać mienie, najlepiej to samo, które przed wojną było w użytkowaniu tych gmin poprzednich. Natomiast uważałem, że nie ma żadnego powodu, żeby państwo polskie wyposażało nowojorską organizację restytucji mienia żydowskiego, która była w ustawie wskazana jako wykonujący uprawnienia właścicielskie w fundacji specjalnie powołanej, w majątek należący w przeszłości do polskich Żydów. No, nowojorska organizacja restytucji nie miała żadnego tytułu prawnego do wejścia w uprawnienia właścicielskie. Podobna sytuacja jest w przypadku Światowego Kongresu Żydów i Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Te dwie organizacje zostały przeze mnie wymienione w felietonie z nazwy, ponieważ one nie są ani następcami prawnymi dawnych właścicieli mienia prywatnego pozostawionego w Polsce, ani też nie są w sensie prawnym przedstawicielami spadkobierców tych dawnych właścicieli. Jedyny tytuł, który te organizacje przedstawiają do tego majątku, to jest to, że one chcą go przejąć. No to jest za mało. Dlatego odwołałem się tutaj do stanu prawnego, jaki w Polsce istniał i jaki w Polsce wywarł skutki prawne istniejące do dnia dzisiejszego. To wcale nie znaczy, ja zresztą nie powiedziałem, że mnie się ten dekret o prawie spadkowym podoba, nie powiedziałem też, że mi się ten dekret nie podoba, po prostu on obowiązywał i wytworzył pewien stan prawny, pewne skutki prawne, które trwają do dnia dzisiejszego. No i jeżeli ktoś chce w Polsce ubiegać się o jakieś mienie, do którego rości sobie pretensje, to musi udowodnić swoje uprawnienia zgodnie z prawem polskim, a niby z jakim innym prawem. I proszę Państwa, najlepszym dowodem jest, że jeśli ktoś takie uprawnienia może wykazać, to majątek otrzymuje. Pan Ron Bałamut, który jest spadkobiercą swoich rodziców, którzy zostawili kamienicę w Wadowicach, gdzie urodził się Karol Wojtyła i mieszkał, wystąpił przed polskim sądem w toku normalnego postępowania spadkowego i bez żadnych nadzwyczajnych, bez konieczności nadzwyczajnych regulacji prawnych ze z polskiej strony, ani bez konieczności podejmowania przez rząd polski nadzwyczajnych decyzji, w toku normalnego postępowania sądowego uzyskał tytuł własności tej kamienicy, po czym sprzedał ją za 3,5 miliona złotych, o ile wiem, panu Ryszardowi Krauzemu, a pan Ryszard Krauze podarował to z przeznaczeniem na Muzeum Jana Pawła II, więc to jest najlepszy dowód. To się zupełnie niedawno stało, że również i teraz, jeśli ktoś dysponuje uprawnieniami, to może to te uprawnienia w Polsce zrealizować. Nie ma żadnej potrzeby, natomiast te organizacje, o których wspomniałem, to znaczy Światowy Kongres Żydów i Amerykański Komitet Żydowski, ale Światowy Kongres Żydów przede wszystkim, próbuje władze polskie szantażować. W 1996 roku, 10 lat temu, w kwietniu, pan Izrael Zimmer, sekretarz Światowego Kongresu Żydów oświadczył publicznie, to cytowały agencje prasowe, między innymi agencja Reutera, cytowała to prasa polska, więc ja nie zdradzam tutaj żadnych tajemnic. Pan Izrael Singer powiedział, że jeśli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom żydowskim, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. To traktuje jako szantaż, jako próbę wymuszenia świadczenia nienależnego. Świadczenia nienależnego, bo jeśli ktoś nie potrafi się wykazać żadnymi uprawnieniami prawnymi, no to po prostu jest to próba wyłudzenia, taka sama próba wyłudzenia, jak ta, kiedy gangster przychodzi na przykład do właściciela restauracji i proponuje mu ochronę za pieniądze. No to takie czynności są ścigane przez prawo i się woła policję wtedy, a nie prowadzi się jakieś negocjacje z takimi osobami. Ja w swoim felietonie zwróciłem uwagę na to, że władze polskie zachowują się bojaźliwie wobec tych prób szantażu i wzywałem pana prezydenta i pana premiera, żeby zgodnie ze swoimi zapowiedziami z kampanii wyborczej i późniejszymi, żeby bronili interesów polskiego, interesu państwowego, tak jak się zobowiązali, bo oni biorą pieniądze od Rzeczypospolitej Polskiej, a nie od jakichś organizacji żydowskich.